cieszenie nam daj, nim wypełniaj, duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu, rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość, nią ogarnij nas, amen.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, przystępujemy do rozważania prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. To prawdy naszej wiary. Jesteśmy na etapie wertowania tych stron, które w tytule noszą celebracja misterium chrześcijańskiego i mówimy o siedmiu sakramentach Kościoła. Kilka kateches wcześniej rozpoczęliśmy sakrament Eucharystii i udało nam się już powrócić do tych myśli dotyczących tego, czym jest Eucharystia, dlaczego i w jaki sposób ten sakrament jest nazywany. Tak jak przy każdym sakramencie, tak również przy Eucharystii mówiliśmy o miejscu Eucharystii w ekonomii zbawienia. Przypomnieliśmy sobie moment ustanowienia Eucharystii. Dzisiaj chcemy powiedzieć o przebiegu celebracji eucharystycznej, o przebiegu Eucharystii. I można powiedzieć, że no to jest sprawa oczywista dla tego, kto wierzy, dla człowieka, który w Eucharystii uczestniczy, czy to w niedzielę i w uroczystości, w święta, czy częściej, być może są takie osoby wśród naszych słuchaczy i myślę, że niemało jest takich osób, które podczas całego tygodnia znajdują czas na to, żeby odpowiedzieć na to pragnienie swojego serca, by spotkać się z Chrystusem eucharystycznym. Jak celebracja Eucharystii wygląda? 1348 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego i od tego punktu rozpoczynamy. Katechizm nam najpierw mówi o zgromadzeniu wszystkich uczestników. Zgromadzenie się, czyli jakieś zwołanie, jakieś zebranie. Chrześcijanie przychodzą na to samo miejsce, by uczestniczyć w zgromadzeniu eucharystycznym. Może też coś bardzo banalnego i prostego, ale ważnego. Żeby uczestniczyć w Eucharystii, modlić się wspólnie, uczestnicy tejże liturgii muszą zebrać się w jednym miejscu. Odnosimy te słowa do Wieczernika, kiedy apostołowie byli zebrani w jednym, czy różne przekłady mówią, na jednym miejscu, razem z Jezusem Chrystusem. Na czele zgromadzenia eucharystycznego stoi sam Chrystus, który jest głównym celebransem Eucharystii. I tutaj znowu uwaga, bardzo często potocznie mówimy, że głównym celebransem będzie ksiądz biskup taki czy taki, czy ksiądz taki czy taki. Oczywiście to są takie techniczne, po ludzku nam pomocne kwestie, kto przewodniczy tej Eucharystii, ale katechizm nam przypomina, że głównym celebransem jest sam Jezus Chrystus, arcykapłan Nowego Przymierza. To on, tu słowa z katechizmu, niewidzialnie przewodniczy każdej celebracji eucharystycznej. Biskup lub prezbiter, reprezentując Chrystusa, działając w osobie Chrystusa głowy, czyli in persona Christi, przewodniczy zgromadzeniu, przemawia po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne i odmawia modlitwę eucharystyczną. To rola tego, który in persona Christi jest postawiony tutaj na ziemi, czyli kapłan, ksiądz, mówimy. A wszyscy, którzy uczestniczą w Eucharystii, biorą czynny udział w celebracji. Każdy na swój sposób. Tu też jest ważne, czynny udział w celebracji, nie wierny, nie jako tylko odbiorcy, ci, którzy przychodzą, słuchają bardziej czy mniej uważnie, przeczekają tę godzinkę, czy czasem mniej i wychodzą, i to jest Eucharystia. Nie, czynny udział w Eucharystii. Dlatego tak często też powtarzamy i zachęcamy wszystkich do tego, żeby może się przygotować szczególniej do Eucharystii. Tak jak mamy na przykład na antenie Radia Maryja katechezy biblijne w piątki, szukając Słowa Bożego, kiedy to Słowo Boże już sobie zaczynamy przyswajać. Również w niedzielę, 20 minut po godzinie 8, powtarzamy te audycje, szukając Słowa Bożego, żeby jeszcze lepiej, przed wyjściem nawet jeszcze do kościoła, do swojego parafialnego kościoła, przyswoić sobie to, co będzie słyszalne przez nas. Wtedy jesteśmy lepiej przygotowani. To samo dotyczy momentu przyjścia do świątyni, by nie wpadać na ostatnią chwilę do kościoła i może już spotkać się z księdzem po drodze, bo ksiądz już wychodzi, myśmy weszli i zaczynamy. Wiadomo, Pan Bóg ze swoją łaską działa, natomiast my też możemy pomóc. Albo bardziej się na tę łaskę otworzyć, bo łaska bazuje na naturze człowieka, na tym, co człowiek ze swej natury sam od siebie też zaoferuje. I tak, wszyscy biorą czynny udział w Eucharystii, każdy na swój sposób. Mamy tutaj wyszczególnionych lektorów, tych, którzy przynoszą dary ofiarne, rozdających komunię świętą i cały lud, którego amen wyraża uczestnictwo. To już jest bardzo konkretny gest. Amen, czyli tak, niech tak się stanie, jest moja zgoda na to. I dalej katechizm nam powoli, po kolei te wszystkie części Eucharystii omawia bardzo, oczywiście pobieżnie, bardzo krótko. Pamiętamy, że Eucharystia to przede wszystkim od początku idąc obrzędy wstępne, czyli procesja wejścia wraz z towarzyszącym śpiewem, znak Krzyża Świętego, pozdrowienie wiernych, słowo wprowadzenia, to jest dowolność, później akt pokutny w uroczystych mszach świętych, hymn, chwała na wysokości Bogu i wreszcie modlitwa, czyli tak zwana kolekta. Liturgia słowa. Wtedy siadamy. To jest nasza postawa słuchania, otwarcia się na to, co Pan Bóg nam przygotował. I katechizm wymienia tutaj z kolei to, co obejmuje liturgia słowa, a zatem pisma prorockie, to znaczy Stary Testament, i pisma apostołów, to znaczy ich listy i Ewangelie. Homilia zachęca do przyjęcia usłyszanego słowa jako tego, które jest rzeczywiście Słowem Bożym, i do wypełniania go. Po niej następuje modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi według słów apostoła. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. To pierwszy list do Tymoteusza. Znowu bardzo krótko katechizm nam o tym mówi. Moglibyśmy długo mówić na ten temat, o samej liturgii słowa, o tych osobach, które czytają Słowo Boże, które powinny być do tego przygotowane odpowiednio. I tutaj nasza rola, tych, którzy, można powiedzieć, tylko uczestniczą, ale aż uczestniczą, w Eucharystii. Uważne słuchanie, przyswajanie sobie tego, co Pan Bóg do mnie mówi. Włączenie się w śpiew między czytaniami, w śpiew psalmu. Wyznanie wiary, które też po homilii jest podczas świątecznych, uroczystych Eucharystii odmawiane, ma być takim przypomnieniem sobie, kim jestem, z kim przez to życie idę i jaki jest cel tego mojego wędrowania. I wreszcie modlitwa powszechna, która, tak jak przed momentem słyszeliśmy, powinna według słów apostoła obejmować wszystkie stany jakby, wszystkich ludzi. Apostoł mówi tutaj o sprawujących władzę, o królach. W mszale rzymskim mamy taki szkic tego, co powinna zawierać modlitwa powszechna, modlitwa wiernych, a więc za cały Kościół, za sprawujących władzę, za chorych, cierpiących, za potrzebujących i za nas obecnych na Eucharystii. Po niej następuje przygotowanie darów, zwane również ofiarowaniem. Do ołtarza przynosi się niekiedy procesjonalnie przede wszystkim chleb i wino, które przez kapłana zostaną ofiarowane w imieniu Chrystusa w ofierze eucharystycznej oraz staną się w niej Jego ciałem i krwią. To jest też niezwykły gest takiego współuczestnictwa wszystkich wierzących w świadomym i bardzo takim realnym przeżywaniu Eucharystii. Przynoszą te dary, które staną się ciałem i krwią Pana Jezusa. Jest to ten sam gest, który wykonuje Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy. On bierze chleb, on bierze kielich napełniony winem. Sam Kościół składa Stwórcy ofiarę czystą, oddając Mu z dziękczynieniem to, co pochodzi z Jego stworzenia. To jest jakby dopełnienie tego, o czym mówimy, a są to słowa świętego Ireneusza. I wreszcie ten gest przynoszenia darów na ołtarz jest powtórzeniem gestu Melchizedeka i oddaniem darów Stwórcy przez ręce Chrystusa, tego, który w swojej ofierze udoskonala wszystkie ludzkie dążenia do składania ofiar. Pamiętamy, Jezus Chrystus, główny celebrans Eucharystii, modlitwa wzniesiona do Boga w mocy Ducha Świętego. I zaczynamy liturgię eucharystyczną, tak zwaną modlitwę eucharystyczną, zwaną też anaforą. Dzisiaj mówimy modlitwa eucharystyczna. W przypadku tego wyrażenia anafora odnosiła się ona do pierwszej modlitwy eucharystycznej dzisiaj, a zwanej również kanonem rzymskim. Następuje modlitwa eucharystyczna, która jest modlitwą dziękczynienia i konsekracji. To jest taka droga, która prowadzi nas do centrum i do szczytu celebracji eucharystycznej. I dalej katechizm wymienia prefację na przykład. I przeczytam to, co jest w katechizmie, później kilka słów jeszcze dodamy. W prefacji Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym za wszystkie Jego dzieła, stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Cała wspólnota włącza się wówczas w tę nieustanną pieśń chwały, którą Kościół w niebie, aniołowie i wszyscy święci śpiewają trzykroć świętemu Bogu. A zatem mamy prefację, czyli te słowa, które na początku mają dialog. pomiędzy kapłanem i wiernymi. Pan z wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. I dalej sama prefacja, sam tekst prefacji to pierwsza część modlitwy eucharystycznej. Idealnie jest, kiedy prefacja jest śpiewana. Kapłan rozkłada ręce i w treści bardzo często wyraźnie uwzględniony jest motyw dziękczynienia połączony z obchodem liturgicznym. Mamy prefacje adwentowe, bożonarodzeniowe, wielkopostne, wielkanocne, zwykłe, różne prefacje związane ze wspomnieniami świętych. W mszale rzymskim mamy 97 takich prefacji i na przestrzeni wieków ta liczba zmieniała się. I prefacja, tak jak mówiliśmy wcześniej, doprowadza nas do śpiewu święty, 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 czyli do wyśpiewania chwały trzykroć świętemu Bogu. Dalej następuje epikleza i o epiklezie tak czytamy w katechizmie. Kościół prosi Ojca w epiklezie, aby zesłał Ducha swego lub pełnię swojego błogosławieństwa, to są różne formy w mszale, na chleb i wino, aby jego mocą stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, byli jednym ciałem i jedną duszą. A zatem epikleza, ten moment, kiedy kapłan wyciąga ręce nad darami ofiarnymi, nad chlebem i winem. Prośba do Ojca, aby mocą swojego ducha stąpił na dary ofiarne i zamienił je, tak byśmy powiedzieli, w ciało i krew Pana Jezusa. Dalej opis ustanowienia Eucharystii. Moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego sprawiają, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie ciało i krew Chrystusa. Jego ofiara została złożona na krzyżu raz na zawsze. Później następuje tak zwana anamneza, czyli wspomnienie. Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie, ponowne przyjście w chwale Jezusa Chrystusa. Przedstawia Ojcu ofiarę Jego Syna, który nas z Nim pojednał. Czyli to jest ta anamneza. Wspominając, rozpoczyna się od takich słów, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Oczywiście zauważamy, że znowu mamy tu zwrot ku Bogu, ku Ojcu. A zatem ta anamneza i później modlitwa wstawiennicza za Kościół daje wyraz temu, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem. I co ważne, Kościołem, który jest tutaj na ziemi, a także Kościołem, który jest już w niebie. Z żywymi i ze zmarłymi, a także w jedności z pasterzami Kościoła na czele z papieżem, biskupem diecezji, w której ta Eucharystia jest sprawowana, jej prezbiterium, diakonami, biskupami całego świata wraz z ich kościołami i tak dalej. Wspominamy te wszystkie osoby, uświadamiamy sobie, że kiedy jest sprawowana Eucharystia, wtedy ta Eucharystia jest sprawowana w łączności z całym Kościołem. Dalej mamy Komunię Świętą. Przed Komunią Świętą, jeszcze o tym katechizm tutaj nie wspomina, ale jest taki ważny moment śpiewu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. To moment, kiedy to amen jest jednym z centralnych słów amen w całej Eucharystii. Kiedy na tę doksologię, tak zwaną wielką doksologię, lud wierny odpowiada amen. Kapłan, wyśpiewując tę prawdę, że przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, do Boga znowu się zwracamy. W jedności Ducha Świętego, czyli tu jest ta jedność Trójcy też pokazana. Wszelka cześć i chwała i przez wszystkie wieki wieków, czyli zawsze. Jakby takie przypieczętowanie tego wszystkiego, pokazanie raz jeszcze, w co ja wierzę jako człowiek. I co jest też jeszcze ważne, podczas tej doksologii kapłan unosi patenę i kielich, ale na tej patenie i w tym kielichu już nie tylko jest chleb i wino, ale to jest już ciało i krew Pana Jezusa. Pokarm oraz napój duchowy. To wszystko, co stanowi sens naszego życia. Tak jak Eucharystia jest źródłem i szczytem, tak ten pokarm to jest pokarm, który daje nam życie wieczne. I dopiero później następują obrzędy komunii, rozpoczynające się oczywiście od modlitwy pańskiej, później łamanie chleba, znak pokoju, czyli takie wyrażenie tego, że jestem gotowy przystąpić do stołu pańskiego. Jeżeli coś jeszcze między mną a drugim człowiekiem jest nie tak, to przekazuję ten znak pokoju. To uświadamiam sobie też, że jestem człowiekiem zdolnym do budowania tego pokoju. Później następuje łamanie chleba przez kapłana, zmieszanie świętych postaci, śpiew Baranku Boży. No i wreszcie komunia święta, przyjęcie tego chleba z nieba i kielicha zbawienia, ciało i krew Chrystusa, który wydał samego siebie za życie świata. Ponieważ ten chleb i to wino według dawnego wyrażenia były dziękczynieniem, pokarm ów nazywa się u nas dziękczynieniem, Eucharystią. Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusa. Tak nas poucza na koniec święty Justyn. Drodzy Państwo, pewnie też czujecie Państwo, że to jest kropla w morzu. Jeżeli mówimy o przebiegu Eucharystii, to są tylko takie przypominające małe impulsy, które niech nas zachęcają do tego, żebyśmy wspólnie przeżywali Eucharystię bardziej świadomie. Żebyśmy też może sami interesowali się, biorąc do ręki opracowania, biorąc do ręki książki, tak powiem, mądre książki, a jest ich niemało, które pokazują nam, czym jest Eucharystia, w jaki sposób to wszystko po kolei funkcjonuje, co z czego wynika. Bardzo istotna rzecz, dlatego też Państwa do tego zachęcam, do tej takiej pogłębionej katechezy własnej, jeżeli chodzi o świadomość Eucharystii. A teraz już dziękuję za uwagę.